zaparkowałem w miejscu, w którym okazało się, że nie można parkować. Co się dzieje z moim maluchem? Maluchem, którego, gdy my sobie jedliśmy kolację, odholowywała straż miejska.
Znam ludzi, którzy są, mają podobne doświadczenie jak ja, zarabiają mniej niż 20 tysięcy. Znam ludzi, którzy mają podobne doświadczenie jak ja i zarabiają powyżej 100 tysięcy. Z czego to się bierze? Bez problemu znajdzie kontrakt na kwoty od 450 do 600 euro za dzień pracy. To są takie kwoty dostępne po prostu z ulicy. Cały czas zawyżają stawki i patrzę, gdzie nagle zaczną się pojawiać odmowy i znalazłem kompletnie inne progi. Ciąg dalszy patologii. Nieraz widziałem, jak korporacje tracą miliony, nawet dziesiątki milionów przez lenistwo.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Dla wielu z Was dzisiejszy odcinek będzie instrukcją zarabiania pieniędzy w branży IT. Oskar Janik pracował dla dużych zagranicznych i krajowych korporacji, zrekrutował w swojej karierze jako lider i właściciel firmy ponad 300 pracowników na różne stanowiska i projekty, więc ogląd na branżę ma jak mało kto. Dla widzów kanału przygotował kilka benefitów. Korzystając z kodu Duzy w Maluchu, zwiększacie swoje plany o 5 GB przestrzeni dyskowej, które będą aktywne przez rok od aktywacji w aplikacji Oskara pixiebuy.com. Działa to jak na przykład dysk Google'a. Ponadto mój gość szuka fotografów, którzy pomogą mu udoskonalić wspomniane narzędzie. Kontakt do niego znajdziecie w opisie filmu, więc jeśli ktoś z Was ma jakiś ciekawy pomysł na aplikację bądź prowadzi firmę i szuka pomocy specjalisty, to warto skorzystać z tej możliwości. No dobrze, a ile tak naprawdę da się zarobić pracując w branży IT? Poprosimy o widełki.
Widełki są zawsze szerokie. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, doszkalające się, którzy są juniorami, powiedzmy sobie już mają skończone studia, to z tego co mi wiadomo, są to zarobki na poziomie od 5 tysięcy w górę. Łatwo jest osiągnąć 7 czy 8 tysięcy też, jeżeli wychodzi, że człowiek ogarnia, bo jednak te zdolności praktyczne często są ważniejsze niż wiedza zdobyta na studiach teoretyczna. Idąc potem w górę, jak już przechodzimy na midów czy seniorów, w przypadku seniorów to jest bardzo zależne, gdzie ty pracujesz, bo jako junior to praktycznie masz tylko lokalne pole, ciężko jest znaleźć kontrakt zagraniczny. Natomiast jako senior możesz sobie znaleźć kontrakt zagraniczny bezpośrednio lub z pośrednikiem. No i zarobki seniorów to też jest szerokie pole, bo znam ludzi, którzy mają podobne doświadczenie jak ja, zarabiają mniej niż 20 tysięcy. Znam ludzi, którzy mają podobne doświadczenie jak ja i zarabiają powyżej 100 tysięcy. Z czego to się bierze? Bierze się to po pierwsze z formy zatrudnienia. Jeżeli ktoś pracuje na umowie o pracę, to z automatu zarabia dużo mniej niż ktoś, kto ma własną działalność i działa na zasadzie współpracy B2B. Tutaj na samych podatkach, na ZUS-ie mamy dużą oszczędność, bo wiadomo, że pracodawca ma duże koszty z tego tytułu. Jeżeli chodzi o rynek zagraniczny, no to tutaj po prostu na walutach często zyskujemy, tak? Jeżeli ktoś by chciał pójść w miarę łatwą ścieżką, po prostu znaleźć sobie kontrakt zagraniczny, będąc seniorem, bez problemu znajdzie kontrakt na kwoty od 450 do 600 euro za dzień pracy. To są takie kwoty dostępne po prostu z ulicy. Nie trzeba tutaj mieć żadnych specjalnych zdolności, nie trzeba się starać, po prostu zgłosić się do software house'u za granicą. I one już same zadbają o klienta, o kontrakt, o wszystko. Czyli po prostu to wygląda praca tak samo jak w Polsce. Natomiast jeżeli ktoś jest bardziej kreatywny, chce sam podziałać, ma takie poczucie, że jest takim pługiem, który pcha temat do przodu, no to wiadomo, że jest w stanie to przekroczyć. A tutaj często też wchodzi to, żeby nawiązać bezpośrednio współpracę z klientami już. Niemniej no tutaj już zdolności salesowe są potrzebne, tutaj też zdolności
sprzedażowe.
Sprzedażowe, tak. Zdolności samej rozmowy z klientem, żeby jednak on chciał wybrać Ciebie, a nie kogoś z rynku lokalnego. Chociaż bardzo często to nie jest tak, że oni chcą, tylko po prostu muszą. O przykładowo ja teraz pracuję w Irlandii, no to wiem, że firma, która mnie zatrudniła i przez 9 miesięcy nie mogła znaleźć nikogo na rynku z takim zestawem skillsetów.
Umiejętność.
Ja się specjalizuję zrobiłem sobie taką jakby trochę węższą specjalizację w rozwiązaniach chmurowych Microsoft Azure i w rozwiązaniach właśnie skalowalnych dla dużych korporacji i ciężko jest znaleźć specjalistów z tych branż, a jeszcze jak do tego dołożymy jakieś konkretne inne jeszcze wymagania, to nagle wychodzi, że takich osób praktycznie na rynku nie ma, co dla niektórych robi bardzo fajne pole do popisu. Może też być pytanie, jak na przykład móc sobie wykręcić zarobki jeszcze więcej, bo mam kilku znajomych, co mówią sobie, słuchaj, no ja jestem dotnetowcem, czy tam javowcem, zarabiam tyle i tyle i te kwoty, co tyle i tyle, to z reguły są bardzo duże kwoty. Bez problemu są to kwoty na poziomie 30, 40 czy nawet blisko 50 tysięcy. Natomiast uderzają jakąś tam ścianę, że no słuchaj, no nie da się dalej, nie mogę dalej, wszystkie oferty są już podobne. No i niestety to jest trochę błąd w myśleniu, bynajmniej moim zdaniem, bo żeby pójść zarobkami wyżej, trzeba też trochę działać trochę kreatywniej. Trzeba jakby dojść do tej firmy, wejść do niej, wejść do wnętrza tej firmy, starać się dostać do osób decyzyjnych, dyrektorów, czy do osób na C-levelach, tutaj mam na myśli CEO, CTO, COO, zależy do kogo uda nam się dojść, żeby poznać bardziej firmę, struktury, potrzeby. I potrzeby to jest najważniejsze, bo może być coś takiego, że firma na przykład mówi, że ja chcę mieć 10 programistów, a ona nie wie, że potrzebuje kogoś, eksperta z czegoś, co nawet nie wie, jak ona ma to nazwać. I ty jak siedzisz w takiej firmie, dowiesz się, co ona potrzebuje i ty to tej firmie nazwiesz. Stworzysz sobie sam stanowisko.
I sam sobie je wycenisz.
I sam sobie je wycenisz, no bo mamy takiego prezesa dużej korporacji i on ma jakiś odwieczny problem, którego nawet nie wie, jak go nazwać. Po prostu ktoś musi wejść do tej firmy, ktoś jest kumaty, musi mieć wiedzę z różnych działów. Sama stricte wiedza z IT nie wystarczy. I ktoś musi to poukładać. Jeżeli ty sobie stworzysz takie stanowiska, to po pierwsze rozwiążesz ogromny problem w korporacji, bo nagle oni wiedzą, czego szukają, a potem się dowiadują, że być może ty możesz im ten problem od razu rozwiązać. A jak nie ty, to chociaż i tak się cieszą, że wiedzą, kogo szukać. Bo niestety często warstwy biznesowe w firmach są bardzo rozłączni z tym, co robią informatycy w firmach. Często jest tak, że świat informatyków i świat biznesu są innymi światami i one muszą ze sobą współpracować. Tu też często mam problem, jak rozmawiam z znajomymi i mam na przykład opisać, co ja robię, to bardzo myślę, jak dobre słowa, bo bardzo łatwo jest mi zejść zbyt technicznie i wtedy widzę, że po prostu ludzie przestają mnie słuchać, zaczynają ziewać, czy no, widzę po prostu, że ta dyskusja nie idzie w dobrym kierunku. Tak samo też jest z prezesami firm. Mimo, że to jest ich produkt, ich wewnętrzne narzędzie, które się rozwija, jak człowiek pójdzie za bardzo technicznie w rozmowę, a niestety większość informatyków taka jest, no to wtedy problem się rodzi taki, że nawet informatyk nie ma jak wytłumaczyć tego swojemu prezesowi, co tam jest i jaki jest problem, bo prezes się wyłączy po 5 minutach.
Więc ci, którzy mają jeszcze rozwinięte umiejętności interpersonalne i są programistami, po prostu zarabiają najwięcej.
Tak, tak. Bo potrafią jakby być takim tłumaczem, taką warstwą pomiędzy biznesem a działem IT. I tutaj no, uważam, że to jest jakby branża, podbranża IT, która jest na chwilę obecną bardzo niedoceniona. Wiadomo, że sami eksperci specyficzni, ekspert od jakiejś technologii, ci są bardzo potrzebni. Niemniej oni są już ujęci w jakichś rubrykach, oni już są wycenieni na rynku, oni zarobią od do. Różna firma zapłaci inaczej, zależnie od potrzeb. A do takich osób, które są pomiędzy technologiami, nawet nie technologiami, pomiędzy działami w firmie, no to już jest problem. Problem dla firm, nie dla nas.
Wspominałeś o tym, że ważne są te umiejętności i kompetencje interpersonalne. Zdradziłeś mi jeszcze przed dzisiejszym nagraniem, gdy przygotowywaliśmy się do wywiadu, że byłeś skrajnym introwertykiem, a za sprawą tego, że stałeś się liderem w korpo, że musiałeś zarządzać projektami, że też chciałeś piąć się w tych szczebelkach kariery coraz to wyżej, to musiałeś zmienić swoje nastawienie do życia, podejście do innych osób i stać się osobą bardziej ekstrawertyczną, która potrafi też wpłynąć na innych ludzi. Taka zmiana też jest cenna, bo pokazuje, że jak się ma dobrą motywację, to i swoje predyspozycje można zmienić.
Tak, do stanowiska seniorskiego, to na tym etapie można być introwertykiem i można być ekstrawertykiem. Tutaj nawet introwertycy często mam wrażenie, że są trochę lepsi, ale to być może moja tylko obserwacja. bo po prostu mają swoją rzecz wykonać. Ja zawsze byłem taki, że u mnie żartowali, jak pracowałem 8 godzin, że jestem na wakacjach. Bo z reguły pracowałem 12 do 16 godzin. Miałem etat w korporacji i łapałem już swoich klientów poza korporacją. Zawsze to było bardzo zamieszane. I szukałem, co mnie wewnątrz siebie blokuje przed dalszym rozwojem. Szukałem, jak będę w stanie pójść dalej. I pójść dalej zarobkowo i samemu się rozwinąć, żeby jeszcze lepiej sprawować się, jeszcze lepszą wydajność mieć na rynku. No i zauważyłem, że jako introwertyk daleko nie zajdę, bo jednak biznes, no tak to trzeba powiedzieć, to co się już zaczyna po ścieżce seniorskiej, to już jest początkowy biznes, to trzeba jednak rozmawiać z klientami, trzeba rozmawiać z ludźmi, nawet jak się jest liderem technicznym zespołu, to trzeba nagle z tymi ludźmi rozmawiać, trzeba poznawać ich problemy, wiedzieć jak do nich podchodzić, żeby ich warunki pracy były jak najlepsze oraz wiedzieć też, jak rozmawiać z klientem, jeżeli pojawią się problemy, bo często jest tak, że jest problem, klient się złości, zespół deweloperski się złości, a tak naprawdę cały problem polega albo na braku komunikacji, albo na złym przedstawieniu pewnej informacji, bo może być na przykład, nie wiem, zła wiadomość od strony klienta, że słuchajcie, zmieniamy dzisiaj to i to i to. Nagle wszyscy informatycy się wkurzą, bo oni włożyli dużo serca w to, żeby to rozwiązanie było jak najlepiej zrobione, a klient jedną decyzją powiedział, zróbcie to na odwrót. I dla klienta było, no przecież ja płacę, zapłacę wam za zmianę, no to żaden problem przecież. A z kolei dla informatyków to było coś takiego, nie wiem, poprosisz artystę, co maluje obraz, weź namaluj na przykład go do góry nogami. No akurat dobra, to by się obrócił, ale przemaluj go kompletnie inaczej, no to niektórzy artyści mogliby się na przykład zdenerwować. I to samo tyczy się informatyków, często tych, którzy są, którzy lubią dopracowywać, czy to wydajność. Jest dużo rzeczy, których nie widzimy my jako użytkownicy końcowi aplikacji internetowych, ale często na przykład, nie wiem, informatyk lubi dużo czasu spędzić, żeby coś działo wydajnie, żeby coś było bezpieczne. To są rzeczy, których nie widzę z zewnątrz. A jeżeli na przykład, oraz też mamy pojęcie różnych rozwiązań typu clean code, czy różne wzorce, żeby po prostu kod, który my piszemy, był bardziej przyjemny do czytania przez innych osób. Staram się to jak najbardziej z wysokiego poziomu opisać. A nagle klient przychodzi i mówi nam, zróbcie to inaczej, no to tak by rozściecza. No i tutaj trzeba rozumieć obydwie strony.
A powiedz mi, w jaki sposób oszacować wartość swojej pracy?
Swojej pracy. Nie wiem, jak to robić. Nie miałem z tego żadnych jakby zajęć. Mam swoją wyuczoną ścieżkę, jak ja wyceniałem swoją pracę. A robiłem to w sposób empiryczny. Przykładowo, jak pracowałem jeszcze w Polsce, no to wiadomo, że to były bardziej trzymanie się jakichś widełek. Czy to bardziej korporacje przewidziały, jakie te zarobki mogą być. Może być u góry widełek czy na dole, czyli wiedziałem, że tego się muszę trzymać. No ale opuściłem korporację, no i jak się wycenić? Ja stwierdziłem, napiszę do iluś firm za współpracę o kwocie X. Do następnej firmy napiszę 110% X. Do następnej napiszę 120% X. I patrzyłem, gdzie zaczęły mi się pojawiać odmowy. Bo nie zgadzałem się za bardzo z tymi tabelkami, co w internecie, bo dużo można znaleźć tabelek zarobkowych. Niemniej ja miałem teorię, że te zarobki są dużo wyższe niż w tych tabelkach. I stwierdziłem, że dlaczego ja mam wierzyć tabelce, jak ja po prostu mogę się odzywać do korporacji, cały czas zawyżając stawki i patrzeć, gdzie nagle zaczną się pojawiać odmowy. I znalazłem kompletnie inne progi. To progi dla siebie oraz progi dla moich pracowników, jak szukałem projektów też dla nich. Używam takiego samego podejścia, po prostu empirycznego sprawdzenia na rynku, ile ktoś jest w stanie zapłacić, no bo jaka jest definicja ceny? Cena jest taka, jaką ktoś jest w stanie zapłacić, a nie, że jakiś blog napisał, że zarobki są takie, a nie inne.
Oczywiście. A gdzie by było lepiej z Twojej perspektywy szukać pracy, gdybyś miał możliwość doradzenia młodszym osobom? W mniejszej firmie czy w większej korporacji? Jakie są plusy pracy tu i tu, bo przecież w swoim życiu przechodziłeś przez wiele różnych podmiotów.
Na pewno z doświadczonymi ludźmi, bo bardzo ważne jest załapanie dobrych nawyków, które potem jest ciężko wyplenić. Bardzo szybko widać, jeżeli ktoś jest samoukiem i wie, jak napisać program, żeby on jakoś działał, natomiast nie wie, jak napisać ten program, żeby on był przyjazny dla innych współpracowników w jakichś konkretnych standardach. I ogólnie polecałbym jednak dużą korporację, bo tam jest szansa na początku szczególnie pozyskane ekspozycje na dużo, dużo pracowników, którzy mają duże doświadczenie. Czyli jest większa szansa, że trafimy na jakiegoś leada, który nas fajnie przez ten sam początek poprowadzi. W mniejszych korporacjach to też jest możliwe. Przykładowo u nas to wszyscy praktycznie, którzy siedzą w projektach, to są ludzie z korpo. Czyli tak naprawdę to jest taki sam poziom, ale są też małe firmy, w których leadem jest samouk. I takich bym nie polecał. Czyli jeżeli chcecie gdzieś pójść, rozpocząć pracę, to albo dużą korporację, albo w małej korporacji, sprawdziłbym, czy te osoby, które tam zarządzają, one mają wiedzę na poziomie korporacyjnym.
Jakie największe patologie zaobserwowałeś w czasie swojej pracy w korporacjach, oczywiście nie posługując się personaliami, bo nie chcę cię na żadne procesy narazić, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że no bardzo często ta rzeczywistość wygląda inaczej niż się nam ją prezentuje. Dużo jest takiej ideologii w tym wszystkim niepotrzebnej.
Tak, potrafi tego dużo być. Tutaj opowiem po prostu o rzeczach, które ja sam widziałem lub widzieli moi znajomi i no właśnie nie będę mówił nawet gdzie. Zresztą też dbam o to, żeby te firmy gdzieś tam w moich CV nie widniały nawet. Patologie, które spotykałem, były na różnych szczeblach, tak? To były albo wewnętrzne mobbingi, albo były to osoby, które w jakiś sposób zasłynęły, że są ważne dla firmy i dyrektorzy na przykład taką osobę faworyzowały mocno. I ta osoba potrafiła jakby psychicznie wpływać na resztę firmy, wiedząc, że jest nietykalna, bo ma gdzieś tam znajomości u góry. Kolejną patologią to jest to, że firmy są świadome tego, że juniorów jest mnóstwo, natomiast o seniorów już trzeba trochę bardziej walczyć. I zauważyłem, że często juniorzy są dużo, dużo gorzej traktowani. Potrafią też być zwolnieni z prawie że dnia na dzień bez podawania powodu, no bo potrafi w firmach być takie podejście, że każdą osobę da się łatwo zastąpić, to poniekąd jest to prawda, ale jeżeli ktoś już się jakoś wdrożył, już coś rozumie, no to jednak to jest związane z kosztem i nie powinniśmy też tak jakby grać na emocjach ludzi, szczególnie, że to też powoduje stres u nich. Ciąg dalszy patologii. Nieraz widziałem, jak korporacje tracą miliony, nawet dziesiątki milionów przez lenistwo. Widziałem sytuacje, gdzie na przykład były zawarte kontrakty na ogromne kwoty, projekt był dowieziony i kontrakty były na zasadzie, że bierzemy od Was 10 programistów, płacimy co miesiąc kasę, jak skończymy, to my Wam po prostu wypowiadamy umowę i przestajemy płacić. I to nie było coś takiego, że dogadujemy się, zrób projekt za kwotę X, tylko po prostu co miesiąc będziemy Ci płacić i jak już nie będziemy ich potrzebować, to wypowiadamy. No, projekt był dowieziony, projekt był znany, klient już projekt używa, natomiast klientowi się nie chce wypowiadać tej umowy i deweloperzy siedzą, są opłacani, nic nie robią, a klient dalej płaci. No, płaci. No, i tak naprawdę no, wszyscy się cieszą, ale no, powoduje to patologiczne sytuacje, bo w większości sytuacji software house'y w takich sytuacjach są bardzo proaktywne, mówią, ty, panie kliencie, zreflektuj się i wypowiedz, bo płacisz za nic ogromne pieniądze. A nagle wychodzi, że przez to, że firmy zarządzają często, no to nie jest ich budżet, tylko to jest budżet korporacji i jakiś tam decyzyjny dyrektor ma dużo spraw na głowie i nie ma na przykład czasu wypowiedzieć tej umowy w końcu. I się przepalają ogromne pieniądze, a to są pieniądze, gdzie no, dla wielu ludzi to są takie pieniądze, o których nawet nie mają jak pomyśleć, nie?
Idące w setki tysięcy czy w miliony złotych.
Czy nawet dziesiątki milionów. Niestety widziałem przepalanie dziesiątki milionów też.
W ten sposób.
Tak.
To się bierze też z tego, że ta branża też na pewno jest bardzo nadmuchana, czy niekoniecznie?
Robi się pewien problem, bo ludzi jest za mało na rynku. Jeżeli ktoś wykazuje, że coś ogarnia, to praktycznie bardzo szybko znajduje pracę. Niemniej jednak pojawia się problem, że dużo ludzi nasłuchało się, że są wysokie zarobki, poszło w IT, nie mając predyspozycji i nagle po krótkim czasie wychodzi, że się nie nadają. I jest dużo ludzi niskiej jakości na rynku. I firmy, no wiadomo, że to weryfikują, to bardzo szybko wychodzi, jak ktoś przyjdzie do firmy, że się jednak no, nie nadaje, ale rośnie. Moim zdaniem no, te zarobki są trochę za wysokie. bo korporacje no, potrzebują ludzi, żeby móc wykonywać swoje codzienne czynności. Przez to, że tych ludzi nie ma na rynkach zagranicznych i lokalnych, no to tak naprawdę wiadomo, że te zarobki ciągle rosną. Ale no taką sielankę mają tak naprawdę tylko seniorzy.
Chciałbym Cię zapytać o coś, co jest w tej chwili Twoim oczkiem w głowie. Program będący aplikacją dla fotografów. Stawiam trzy kropeczki, bo możesz o tym na pewno długo opowiadać, ale chciałbym jeszcze doprecyzować, skąd ten pomysł, skąd decyzja, by właśnie tym projektem się zainteresować i czy faktycznie widzisz szansę na taki projekt, który dostarczy Ci sporo pasywnego dochodu w przyszłości?
Tak. Moja wizja w ogóle robienia projektów zrobiła się tego, że chciałbym w przyszłości przejść na taki model, że jednak nie jest tak, że żeby pracować, to ja muszę każda godzina mojego czasu, no to jest praca. Nie pracuję, to zarabiam, nie pracuję, to nie zarabiam. Chciałbym jednak mieć taką relację, że mogę coś stworzyć, coś wypuścić na rynek i czerpać z tego jakieś zyski oraz też ogromną radość. I w mojej spółce stwierdziliśmy, że część zasobów, które mamy, poświęcamy nad produkcją własnych rozwiązań, własnych produktów, które wypuszczamy na rynek. Mamy teraz dwa w produkcji, z czego jeden wyszedł właśnie niedawno i o tym właśnie teraz będziemy rozmawiać. Jest to PixieBuy. Jest to zbiór narzędzi dla fotografów. Jak do tego podeszliśmy? Podeszliśmy do tego według modelu MVP, Minimal Valuable Product. Jest to... Mieliśmy wizję, widzieliśmy kilka takich aplikacji i stwierdziliśmy, że w każdej z nich coś brakowało. My jako pasjonaci rozwiązań IT wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić po prostu lepiej. Wystawiliśmy się jeszcze z takimi mockami, z takimi aplikacjami, które nie działają, tylko można po prostu pokazać, co to będzie na targach film, wideo, foto w Łodzi. I na targach spotkaliśmy się z bardzo pozytywną opinią. Minęło już kilka lat, 5 czy 6 lat od tych targów. Trochę za długo, no ale też właśnie biznes jakby postawiłem dopiero niedawno, który jest w stanie prężnie to wykonać. Stwierdziliśmy, że wydajmy ten produkt, dokończmy go i chcielibyśmy stworzyć coś na polskim rynku, co nie tylko da nam zarobić, no bo wiadomo, robi się rzeczy w celach zarobkowych, ale też da nam dużo dumy, że będziemy mieli poczucie, że stworzyliśmy w Polsce coś, co nie dość, że w Polsce się przyjęło i się sprawdza, to jeszcze na rynku zagranicznym też będzie w stanie osiągnąć sukces. I tutaj dla mnie bardzo cenne jest pozyskiwanie fotografów, którzy chętnie dawaliby nam opinię, czy ta aplikacja się sprawdza, co warto do niej dodać, co działa, co nie działa. Więc jeżeli wśród widzów Twoich są jacyś fotografowie, którzy chętnie by nawiązali z nami komunikację, czy to mailową, czy telefoniczną, to my bardzo chętnie byśmy z taką osobą współpracowali. Oczywiście ta osoba byłaby też jakoś nagrodzona. Co to w skrócie jest? Powiem tylko w kilku zdaniach, bo tak to każdy może sobie po prostu wejść.
Tak, w opisie filmu macie tutaj linki zarówno do LinkedIna mojego dzisiejszego gościa, jak i do jego aplikacji, żebyście mogli ten projekt zobaczyć.
Tak, i jest to zbiór narzędzi dla fotografów pozwalających im sprzedawać zdjęcia online, zarządzać swoimi klientami, obsługiwać sprzedaż online, a w przyszłości mamy też kilka modułów, które dojdą niedługo, takie jak kreator fotoksiążek, czy slideshowy, czy dużo więcej innych modułów będziemy dokładać. I naszą wizją jest coś takiego, że fotograf u nas kupuje lub korzysta w ogóle z darmowego pakietu, bo na darmowym pakiecie będzie mógł bardzo dużo wykonać i my nie będziemy tej ceny zwiększać, a będziemy dokładać coraz więcej narzędzi. Czyli to powiedzmy sobie, można by nawiązać analogię do, nie wiem, pakietu Office, że jest, kupuje się pakiet Office, ma się zbiór narzędzi w nim, to tutaj u nas jest podobnie, jest, kupuje się jakby PixieBuy, płaci się miesięcznie lub się nie płaci, bo darmowy pakiet jest też obszerny i jest nielimitowany czasowo i my coraz to z czasem zwiększamy ilość narzędzi dla kogoś, że będzie mógł coraz więcej korzystać.
No wiesz, skoro zainwestowałeś w to swój czas, mając możliwość realizowania projektów dla klientów w tym czasie, to znaczy, że wierzysz w te przedsięwzięcie i że ono ma dla Ciebie zapracować w przeszłości. Na pewno analizę rynku zrobiłeś na zadowalającym poziomie. Jeśli ktoś z Was faktycznie jest fotografem, czuje się na siłach, no to serdecznie na pewno zapraszamy do kontaktu, żeby jakaś polska marka mogła na tym świecie zawojować, bo to jest naprawdę fajna rzecz. No, gdybyśmy mieli trochę czasu, to byśmy Panu pomogli tutaj zjechać na pewno, no ale nagrywamy wywiad, więc niestety nie możemy pomóc, nie miejcie do nas pretensji. To opowiadamy o takiej idei, że to wszystko fajnie by funkcjonowało, dostarczało pieniądze w sposób pasywny. Wiesz, jak dużo projektów trzeba zrobić, by ten jeden zatrybił i osiągnął założenia, które pierwotnie były przez nas pożądane. Ale w rzeczywistości praca programisty, jak to określiłeś w korespondencji naszej mailowej, nie różni się za dużo od pracy rolnika przerzucającego widłami gnój. Co miałeś na myśli?
Oj, tak, tak. Chciałem dać Ci jakąś taką fajną frazę, co się chwyci w internecie. Chodzi o to, że często, albo nawet w większości projektów, z którymi się spotkałem, szczególnie dużych korporacji, im większa korporacja, tym więcej tego syfu widziałem w środku, to są często rozwiązania tam stosowane, albo po prostu przez pracowników, dawno już nie ma pracowników, którzy to tworzyli. Inni po prostu tylko to rozwijali, żeby to dalej działało. I czasem to jest takie wrażenie, że ktoś do jednego kawałka kupy dokleja drugi kawałek kupy, żeby tylko to po prostu ruszyć do przodu, żeby w cudzysłowie oddać taska, że zrobione już nie moje. Mamy nawet takie powiedzenie, że dotkniesz to twoje, że jest jakiś taki śmierdzący task, ktoś wie, że coś trzeba wykonać, wszyscy w zespole wiedzą, jak ten temat jest śmierdzący, jak dużo pracy będzie wymagało naprawienie błędów, które w tym są i nikt tego nie chce dotykać. I nagle jak ktoś dostanie takie zadanie, że weź napraw tym fragmencie kodu coś, to powiązanie właśnie jakby przychodzi wtedy do życia codziennego, dotkniesz twoje, bo wtedy nagle jak już to zrobisz, to Ci powiemy, no to jesteś ekspertem od tego, to rób dalej w tym. I to wtedy jak już do Ciebie przylgnie, no to żyj z tym. Niestety jest to spowodowane tym, że często jest albo pogoń za czasem i rozwiązania są nisko jakościowo, albo jest to czasem nawet niechęć wobec danego pracodawcy i już ci programiści to robią w taki bardzo niechlujny sposób, albo jest też to spowodowane starością danej aplikacji, gdzie po prostu tam już nikt nie wie, dlaczego to działa w taki sposób i nie było to w żaden sposób udokumentowane i ludzie sobie wyobrażają często, że informatyk jedzie do ładnego biura, siedzi sobie przy komputerze, czysto kawkę pije, no tak, to jest prawda, no ale potem co on na tym komputerze robi? Zależy, no niektóre projekty są naprawdę fajne, ale niektóre korporacyjne projekty są takie, że otwierasz ten projekt i po chwili myślenia nagle zaczynasz mówić po łacińsku i zapominasz język polski.
Taka jest proza życia programisty. Widziałeś w swoim życiu wielu wypalonych programistów, dla których absolutnie żadnym bodźcem nie były kolejne wakacje, samochód, spełnione materialne marzenia i okazywało się, że po latach pracy z tego człowieka w korporacji pozostaje tak naprawdę tylko wrak?
Tak, tak, to jest przykre. I widziałem dużo ludzi, którym albo już się nie chciało walczyć o jakość, bo tyle razy walczyły o jakość i albo to było za dużo energii i stwierdzały, że już nie warto, albo było tak, że się w ogóle walczyło o podniesienie tych jakości tego rozwiązania, czy w ogóle pracy w zespole, ale często gdzieś była jakaś kłoda od strony klienta, że się nie da. I część ludzi po prostu zmieniało w tych momentach pracę, żeby gdzieś się odświeżyć. I jeżeli ktoś jest taką osobą, co się boi zmieniać pracę, bo się boi, że nie da rady w innej, bo na przykład siedzi w technologii, która już od 5 lat nie jest rozwijana, a on tam siedzi, bo tam siedział przez ostatnie 10 lat, to tak, nie dość, że on grzebie w gównie, projekt go dobija, to on się jeszcze boi sam, żeby po prostu, znaczy boi, może to nie jest strach, może to jest jakaś wewnętrzna po prostu klapka w mózgu mówiąca, słuchaj, zostań tu, bo sobie nie dasz rady gdzie indziej, nie? Bo to pewnie nie jest taki typowy strach, ale uważam, że jeżeli ktoś coś takiego w sobie czuje, to naprawdę powinien pomyśleć nad zmianą. Szczególnie, że można w każdej chwili się umówić na rozmowy rekrutacyjne do innej firmy, do innej pracy i po prostu najwyżej się ich nie przejdzie. Jak się ich nie przejdzie, to się zobaczy, dlaczego się ich nie przeszło i się człowiek naprawi. Czyli można zaryzykować, nie odchodząc z obecnego miejsca pracy, sprawdzić, czy się w ogóle człowiek nadaje na te rynek zewnętrzny. Są też osoby czy inne firmy, które mogą taką osobę sprawdzić komercyjnie, ale można też to bez problemu zrobić samemu.
A ile osób w swojej karierze zrekrutowałeś w branży IT?
Trochę już gubię rachubę. Na pewno mówimy o kilkuset. Dużo rekrutowałem w Polsce, dużo rekrutowałem też dla firm zagranicznych. Rekrutowałem dla firm norweskich i rekrutowałem dla firm w Irlandii, bo Irlandia i Norwegia to są rynki, gdzie działam najwięcej. Mówimy tu w setkach. Bywały takie lata, że rekrutacje miałem 3 do 4 rekrutacji w tygodniu. Cyklicznie, co tydzień. Czasem bywały nawet sytuacje, że kilka w ciągu dnia, niemniej tego staram się unikać, bo ja do rekrutacji podchodzę w bardzo sposób odpowiedzialny i to mnie strasznie męczy, bo ty jednak musisz z tej osoby wyciągnąć jak najwięcej, a niektóre osoby potrafią być tak zamknięte, tak zestresowane na rozmowie, że na przykład powiedziałbyś, ta osoba nie powinna zdać na przykład, a jak odpowiednie pytania zadasz, rozluźnisz tą osobę, to jednak z tej osoby coś wyciągniesz, ale idąc w drugą stronę. Nieraz miałem osobę, która ma 20 lat plus doświadczenia w CV, na rozmowie przychodzi, a ja mu daję opinię junior po rozmowie, bo albo to były ściemnione CV, albo to było właśnie, że ktoś robił w firmie u kolegi te lata, czy gdzieś i do dzisiejszych jakby standardów w ogóle się nie odnoszą. Szczególnie, że my w Polsce mamy wysokie standardy, jeżeli chodzi o jakość pracowników IT.
A jakie były najważniejsze cechy, które przez Ciebie były pożądane w potencjalnych pracownikach, których rekrutowałeś do projektów? Wiem, że to jest pewnie indywidualne w zależności od tego, jaki projekt, ale chodzi mi o predyspozycje takie charakterologiczne, żeby ludziom określić nie tylko i wyłącznie poziom warsztatowy programisty, ale także predyspozycje te wrodzone.
Może nie, że idealne, ale na podstawie różnych atrybutów takiej osoby różnie się tą osobę przypisywało. Przykładowo, jeżeli wychodziło, że taka osoba nadawałaby się na rozmowę z klientem, nie byłoby wstydu, żeby ona reprezentowała jakby firmę albo reprezentowała projekt w trakcie rozmowy z klientem, to takie osoby też się trochę szersze horyzonty otwierają. Ale może być osoba, która widzi, że duka, ale jak zadasz pytanie techniczne, to ci odpowie tak precyzyjnie, że jesteś w pełni usatysfakcjonowany. Natomiast sama rozmowa jest bardzo drętwa. No to wiesz, że takiej osoby do klienta nie puścisz, ale wiesz, że taka osoba się super nada, żeby ten projekt sobie wykonać. Typowy taki introwertyk. Z rzeczy, których się nie nadają, na które... No to chyba łatwiej zacząć od takich, które się nie nadają. Trzeba patrzeć, czy osoba może być toksyczna. Bo jednak jedno zgniłe jabłko w teamie, jedna zgniła osoba, która nawet nieważne jak jest dobra, potrafi zepsuć cały team, wydajność całego zespołu i tego poszukuję w pierwszej kolejności, czy ta osoba przedstawia sobą jakieś wartości, że ona na przykład lubi się ciągle wywyższać, czy lubi na przykład z kimś wchodzić w takie dyskusje, ale dyskusje nie merytoryczne, bo takie są jak najbardziej dobre. Bardzo lubię się z kimś sprzeczać merytorycznie, ale w dyskusje takie obrażające kogoś, żeby kogoś poniżyć, że ta osoba jest taka super, a ty to jesteś tam nikt. I takie rzeczy to skreślają osobę. Drugie co, język angielski, a są dalej osoby, które potrafią z tym językiem być bardzo słabo. Kolejna rzecz to umiejętność dostosowania się. Na przykład często mam tak, że w trakcie rozmowy nie patrzę na to, czy ktoś pamięta, jak się nazywa jakaś konkretna, ścisła rzecz, że to nie jest bardziej sprawdzian, że podaj definicję albo podaj mi nazwę czegoś i ty musisz sobie z głowy przypomnieć trudną nazwę, bo ja na przykład w trakcie rozmowy to tak poprowadzę, że ja patrzę, czy ty to kumasz, jak to działa, czy ty kumasz podstawie. Na przykład ja ci często w trakcie rozmowy przypomnę, jak to się nazywa, albo na przykład pociągnę cię za rączkę i ja wtedy sobie notuję, dobra, to ty się wywaliłeś na tym. I ja na przykład za pół godziny wrócę do tego samego tematu, inaczej to nazywając. Ja patrzę, czy ty zakumałeś, czy ty się szybko uczysz i w taki sposób sprawdzam, czy osoba właśnie przyjmuje raz, że krytykę, dwa, czy przyjmuje jakąś naukę, trzy, czy też wnioskuje na podstawie rozmowy, czy w trakcie rozmowy ze mną, czy ta osoba potrafiła zmienić swój tok, albo na przykład nauczyć się czegoś i za chwilę to wykorzystać.
Ten wywiad spokojnie mógł się nie odbyć. Mógł się nie odbyć albo na parkingu miejskim, bo wczoraj poszliśmy sobie na kolację z Oskarem w centrum Bydgoszczy. Siedzieliśmy sobie z półtorej godzinki z godzinkę. Zaparkowałem miejscu, w którym okazało się, że nie można parkować, ale zdekoncentrowałem się z racji tego, że ledwo wyszedłem z samochodu, ktoś do mnie podszedł zrobić sobie zdjęcie, ciebie też widziałem chwilę wcześniej, dopiero wszedłeś do samochodu, więc rozmawialiśmy, po prostu się zagapiłem, moja wina. No i też nie wchodziłem na Instagrama, szanując to, że mamy czas dla siebie, rozmawiamy i nie patrzyłem, co się tam dzieje w mediach społecznościowych, a w międzyczasie dostałem kilkadziesiąt wiadomości od widzów, którzy widzieli, co się dzieje z moim maluchem. Maluchem, którego, gdy my sobie jedliśmy kolację, odholowywała straż miejska, laweta, przyjechały tam, z tego co mi nawet mówiono, 3 samochody i takie show się zrobiło w centrum miasta. I gdy poszliśmy później, już do północy ta sprawa się ciągnęła, odebrać samochód z parkingu miejskiego, płacąc już te 700 zł w sumie za całą tą przygodę, plus koszty kolacji, to okazało się, że pan strażnik miejski nie chce mi wydać samochodu, mówiąc, że muszę mieć ze sobą fizyczny dowód rejestracyjny. No a przecież dowodu nie wożę, bo takiego obowiązku w tej chwili nie ma, z tego co się orientuję. I musiałem go naprawdę bardzo grzecznie i długo przekonywać do tego, żeby nie kazał mi wracać do Krakowa po dowód rejestracyjny, no bo byśmy po prostu musieli albo ten wywiad przesunąć, albo faktycznie skorzystać z uprzejmości z kolei stróża z parkingu miejskiego, żeby nas tam wpuścił i żebyśmy sobie stacjonarnie za płotem porozmawiali. No teraz widzicie na ekranie przebitki prezentujące tę chorą sytuację, no ale tak jak mówię, no moja wina, pierwsze punkty karne od paru lat, chyba od 4 czy 5, więc staram się jednak na tej drodze myśleć, no ale każdemu się błędy mogą zdarzyć i też apeluję do Was, że jak w przyszłości Wam ktoś założy blokadę czy da mandat, a będziecie jednak no, słusznie obarczeni tą karą, no to no, weźcie pod uwagę, że prawo jest twarde i tutaj nie warto się wyładowywać na pracownikach, czy to służb mundurowych, czy jakichś parkingowych, bo ci ludzie niczemu nie zawinili, no to jest jakby moja wina. Oskarze, bardzo miło jeździ mi się z Tobą po Bydgoszczy. Jesteś z Gdańska, ale właśnie w tym mieście umówiliśmy się na nagranie, bo mam jeszcze tutaj parę spraw do załatwienia. W każdym razie chciałbym się na koniec zapytać, czy jest jakieś przesłanie, z którym chciałbyś się zwrócić do naszych widzów i być może chciałbyś też zaktualizować kwestię związaną z warunkami zatrudnienia.
Tak, no, na pewno jeżeli jesteście młodzi i zaczynacie planowanie swojej kariery, to przemyślałbym na tym, czy Wy się ze swojego zainteresowania, swojej ścieżki zawodowej będziecie w stanie utrzymać. Bo niestety mamy w Polsce taki problem, że w wielu branżach te zarobki są strasznie niskie. I nie mówię tutaj, że promować IT, bo jest dużo więcej innych fajnych zawodów niż w branży IT, ale mam dziwne wrażenie, że dużo ludzi skupia się na tym, żeby robić to, co się lubi, a nie patrzy na to, czy z tego się jednak da wyżyć i później no niestety mają trudne wybory. A jeżeli chodzi o nas, no to chcielibyśmy powiedzieć, że nasza spółka z chęcią przyjmie różnej maści informatyków, czy jest się seniorem, czy jest się juniorem. Nasze drzwi są otwarte.
No, więc nic już do dodania więcej nie mam. Oskar fantastycznie zamknął temat dzisiejszej rozmowy. Też się przyłączam do tego apelu o większy pragmatyzm i racjonalne podejście do rzeczywistości. My tu mamy pierwszeństwo, drodzy Państwo. Przejeżdżamy przez rondo, a poza tym jesteśmy złotym maluchem. Tymczasem żegnam się z Wami i mówię do zobaczenia w najbliższych dniach na YouTubie, no i oczywiście na polskich drogach. Z Bydgoszczy jadę do Łodzi. Kolejne nagrania przede mną w kolejnych dniach, więc sporo materiałów na kanale Ekstra się pojawi. Dziękuję Wam bardzo i Tobie oczywiście, Oskarze, także.
Tak, pozdrowienia dla wszystkich widzów, pozdrowienia dla mojej rodziny oraz dla wszystkich ludzi u mnie w pracy.
Dziękujemy bardzo.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.